9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Betbuilder bez podatku na Mistrzostwa Świata w Fortunie. Dzięki niemu możesz łączyć kilka zdarzeń w ramach jednego meczu. Szczegóły na efortuna.pl.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Spotkaj się na żywo z ekipą Kanału Zero na kongresie Zero 2026. Nie zwlekaj, kup bilet na goingup.pl.
Dzień dobry, ja się nazywam Waldemar Sankiewicz, to jest program Przekaz Dnia i dziś będziemy mówić no takie bardzo bieżące wydarzenia, dość istotne. Przede wszystkim do bazy Własków wcielono do służby 3 samoloty F-35, była uroczystość, maszyny przeleciały niemal całą Polskę. Jakie to ma znaczenie dla naszej obronności, już za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Drugi temat będzie pakt migracyjny, który wchodzi dziś w życie. No, zawieszony jest, jeśli chodzi o Polskę, do końca roku, no, ale różne głosy też w tej sprawie można usłyszeć, więc to będzie drugi temat, ale pierwszy F-35 zaparkowały w Łasku już oficjalnie. Na uroczystościach był prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, ale tam na miejscu był też mój gość, pan Maciej Szopa, Defens24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakie wrażenia, bo no, z wielką pompą było to organizowane, bardzo oficjalnie, poważni goście. Jakie wrażenia pana z tych uroczystości?
Wrażenie bardzo dobre. Pogoda dopisała.
Bo wcześniej pan widział tę maszynę chyba.
Tak, miałem okazję i przyjemność być na rollaucie w Stanach Zjednoczonych, pierwszego wyprodukowanego polskiego F-35. No tam wzruszenie chyba było jeszcze większe, bo to jednak po raz pierwszy zobaczyć ten samolot z polskimi szachownicami. Samolot, który wreszcie daje nam teoretyczną przynajmniej przewagę nad przeciwnikiem w ewentualnym konflikcie, no to coś, o czym nasi przodkowie od czasów rzeczywiście tej husarii marzyli, od czasu schyłku tej husarii. Tutaj też wydarzenie dobrze zorganizowane. Cała śmietanka polityków się zjechała. Każdy, tak jak się można było spodziewać, chciał się sfotografować przy tym sukcesie. Dlatego politycy wolą kupować sprzęt niż na przykład go modernizować, bo przy nowym sprzęcie można zrobić fajniejsze zdjęcia, powiedzieć bardziej trafiające do wyborców przemówienie. Ale no duże święto. 6,5 roku na to czekaliśmy od czasu podpisania kontraktu. No i początek budowy zdolności na tym samolocie.
Bo to są dzisiaj w Łasku były ile? 2-3 maszyny ogólnie już trafiły do służby, 2 się prezentowały. I też był taki przelot Gdańsk, Warszawa chyba tak, aż i Kraków też.
Że... Tak, tam dopisano Łódź też. Ktoś zauważył, że Łask leży nieopodal Łodzi. Wiadomo, że te samoloty niekiedy będą mieszkańcom Łodzi i okolic trochę hałasowały, no to poza tym jest to duże miasto, więc wypadałoby, żeby też się zaprezentowały tam, więc tą Łódź dodano, ktoś pomyślał w ostatniej chwili i rzeczywiście tak, Gdańsk, tutaj mówiono Westerplatte, czyli tym symbolicznym miejscu oporu z historii polskiej wojskowości. Warszawa, no to no, stolica, poza tym Powstanie Warszawskie, wiadomo, no i nad Wawelem, czyli tak, takie sanktuarium nasze narodowe. Tak zostało to wymyślone, myślę, że dość zgrabnie. Samoloty wystartowały o 9:15, dość niespodziewanie zaskoczyło nas to, choć na szczęście udało mi się jedno zdjęcie zrobić, z którego jestem zadowolony. No i po 2 godzinach mniej więcej wróciły
do bazy.
I tu już się zaprocentowały w pełnej krasie. Przejechał po tym łukiem tradycyjnym, wodnym.
To ta cała symbolika, ale też była, no bo tak jak pan wspomniał właśnie, każdy polityk chce na tle takiego pięknego sprzętu zrobić sobie zdjęcie i powiedzieć, no to dzięki mojej decyzji, naszej decyzji mamy taki sprzęt. No i podczas tych przemówień tam i prezydent taką lekką szpilkę tam wbił i premier Kosiniak-Kamysz też nie był dłużny. To było jakoś tam odebrane, bo prezydent chyba powiedział, o ile dobrze pamiętam, nie, to Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że gdyby nie, w sensie to, że teraz będą, oni to kupili, ale tak naprawdę gdyby nie było tego całego zaplecza i techniki, to byśmy nie mogli z tego korzystać. No panowie sobie tam delikatnie, oczywiście subtelnie, ale docinali.
Tak, rzeczywiście prezydent wypomniał ministrowi Kosiniakowi Kamiszowi, że nie zaprosił ministra Błaszczaka, co jak się dowiedzieliśmy od wojskowych z urzędów monowskich, nie było prawdą. Prawdopodobnie minister Błaszczak dostał zaproszenie i z kancelarii prezydenta, i z MON-u, i po prostu przyjechał jak gdyby na zaproszenie prezydenta. Prezydent wypomniał też ministrowi, że w czasach, kiedy był w opozycji, to podważał zakup F-35, natomiast minister z kolei zrewanżował się tym, że przypomnieniem, że prezydent zawetował zakupy SAFE, czyli kolejne zakupy, inwestycje w obronność. Także no, trochę szkoda, że na takiej ważnej, myślę, dla całego naszego narodu uroczystości nadal trzeba było się kopać po kostkach. Natomiast no, żeby nie dawać negatywnego, tylko tutaj obrazu, to trzeba przyznać, że dobrze, że minister Błaszczak był. To jednak jest człowiek, który wziął odpowiedzialność, poparł zakup F-35 przed wojną jeszcze na Ukrainie.
Bo to 2020,
pewne sprawy nie były takie oczywiste.
2020
ale,
rok, tak?
Tak, no to właśnie. Był styczeń 2020 roku i trzeba mu tą zasługę oddać. Te samoloty dzięki temu zostały, teraz już mamy, zaczynają przybywać. I zostały kupione taniej niż na przykład gdybyśmy zaczęli je kupować na przykład, nie wiem, w 2023 czy 2024 roku.
Już te ceny, po inwazji Rosji na Ukrainę.
Tak. To, że teraz jest globalny niepokój, nazwijmy to, sprawił, że broń jest droższa i tu nie ma żadnych sentymentów. Więc to przewidywanie tego, też to była odpowiedź oczywiście na kończenie się przydatności myśliwców MiG-29, no, że Polska tutaj dość korzystnie wybrała wówczas. Chociaż, no, jak się wypomina, z kolei ministrowi Błaszczakowi nie było offsetu, nie było udziału polskiego przemysłu. To jest wszystko prawda. Natomiast wtedy, za czasów ministra Błaszczaka, MON się tłumaczył, że ewentualne offsety doprowadziłyby do zwiększenia o około $1 miliard cen zakupu.
Ja właśnie tylko zaznaczę a propos tego, że Polska zamówiła w sumie 32 takie maszyny w ramach kontraktu, który był wart $4.6 miliarda. No i do końca 2026 roku, czyli tego roku, w kraju ma być już 14 takich F-ów, a całość dostaw zakończy się w 2029 roku. No właśnie, jaka jest sekwencja osiągnięcia już tutaj takiej, stworzenia tak całej eskadry, rozumiem, która będzie miała tę gotowość, bo teraz te trzy, które są, one, tak jak wcześniej też pytałem, one na razie nie służą. To była pokazowy lot, rozumiem, gotowość taką bojową, kiedy on osiągnął?
Tak naprawdę Polska ma nie 3, ale 11 F-35. Pierwsze 8 poleciało do bazy Ebbing w Stanach Zjednoczonych i na niej szkolą się polscy piloci, instruktorzy i personel naziemny. Dopiero maszyny o numerach 9, 10 i 11 przyleciały w maju i teraz dwa z nich dokonały tego przelotu. Do końca tego roku, tak jak pan powiedział, przyleci jeszcze prawdopodobnie 11 maszyn, czyli będzie to już prawie łącznie będzie 14, czyli prawie eskadra. Ona ma w 2027 roku osiągnąć wstępną gotowość operacyjną, czyli będzie można już ją wykorzystywać do zadań typu air policing, rozpoznania i różnych innych zastosowań. No i uczyć się tego samolotu, uczyć się poszerzać jego zastosowania. W 2027 roku także przylecą kolejne maszyny produkcyjne i ta ósemka z bazy w Ebbing, bo szkolenia już w Stanach Zjednoczonych się zakończą. Dzięki temu będzie można zacząć budować drugą eskadrę w Świdwinie i ona wstępną gotowość operacyjną powinna osiągnąć w 2028. Natomiast ta pełna gotowość operacyjna to dla eskadry z Łaska, tej pierwszej, jest przewidywana na rok 2030, a tej ze Świdwina na 2032.
Bo te, które już są, stacjonują w Łasku, ale ta baza w Świdwinie jest też dostosowywana do nich, tak? Pan, tak. Zanim weszliśmy na wizję, też opowiadał, że no to jest taka gruntowna przebudowa tej bazy, żeby dostosować, no żeby to było kompatybilne do tych samolotów. Ale jak bardzo właśnie, jak to wygląda od technicznej strony?
Baza w Łasku była przygotowana dla dwóch eskadr F-16. Ostatecznie trafiła tam jedna eskadra. Z tego powodu Amerykanie na przykład tam przybywali rotacyjnie, ale przystosowanie jej do F-35 dzięki podniesieniu jej na dość wysoki poziom już wcześniej było może niełatwe, ale łatwiejsze. Natomiast baza w Świdwinie wymaga olbrzymiej przebudowy, że ona trwa. Byłem w sierpniu ubiegłego roku, miałem okazję to widzieć, nie można w ogóle tego fotografować, to jest ściśle tajne, można chyba powiedzieć. I ona jest podnoszona do tego standardu dla F-35 ze standardu samolotów najstarszych, jakie mieliśmy, czyli Su-22. Konstrukcji sowieckiej. Także tam jest rewolucja naprawdę
techniczna zupełnie.
Totalna.
A o samej maszynie co może pan powiedzieć? No bo to najnowocześniejszy sprzęt taki, który lata i który broni, że tak powiem, ogólnie. Ale gdyby pan właśnie powiedział, na czym polega ten fenomen tego, że każdy chce mieć te samoloty. No, różne państwa na świecie próbują. Jednym udało się zakupić, drudzy no niestety nie dostąpili tego zaszczytu. Czym się charakteryzuje ta maszyna, jeśli chodzi, że gdyby musiała w tym powietrzu faktycznie walczyć?
Program F-35 od początku był bardzo ambitny i z tego powodu między innymi borykał się z różnymi problemami. Dlatego, kiedy ten samolot był kupowany przez Polskę, wiele środowisk osób podważało ten zakup, też z uwagi na te wątpliwości techniczne. Jednak w kolejnych latach dużą część tych problemów udało się rozwiązać. Tak naprawdę głównym, jaki jeszcze jest stosunkowo wysoki koszt eksploatacji. Wyższy nawet niż w przypadku ciężkich dwusilnikowych myśliwców rzeczywiście. Natomiast wojna w Wenezueli i w Iranie pokazała, że ten samolot po prostu w razie wojny przechodzi po obronie przeciwlotniczej opartej na technologiach rosyjskich. To nie ulega w tej chwili wątpliwości. Jeden F-35, pomimo tych wszystkich nalotów, został uszkodzony tylko pociskiem chyba termolokacyjnym, ale powrócił do bazy. Także przy tym, jak te samoloty otwierały obronę przeciwnika, jakie same zadawały straty, to nie da się nawet porównać tego stosunku strat kontra sukcesów, nazwijmy to. Ten samolot jest trudno wykrywalny, ale ma też znacznie lepsze sensory niż jego konkurenci, nazwijmy to, czy przeciwnicy. Więc jest w stanie podejść bliżej, jest w stanie zaatakować, zanim przeciwnik w ogóle zorientuje się, co się dzieje, jeżeli piloci dobrze to rozegrają, piloci F-35. Jest też w stanie wymieniać się informacjami, co może nie brzmi zbyt efektownie, ale być może jest najważniejsze w połączeniu z tymi dwiema pierwszymi cechami. To znaczy on sobie może latać z przodu i podawać informacje, na przykład F-16, na przykład HIMARS-om, Homarom K, artylerii i nawet nie brudząc sobie rąk, nie strzelając, powodować, że to, co jest z tyłu, będzie likwidowało przeciwnika nie narażając się na ryzyko, na które normalnie musiałoby się to narażać. Także to jest rozpoznanie, to jest poprawa łączności, to jest połączenie wielu drogich zakupów, które już dokonała Polska, albo których dokona, w jeden system. Ten samolot jest takim zwornikiem tego.
A jakie uzbrojenie posiada ten samolot? Tak dla zupełnego laika, gdyby pan powiedział właśnie, czym on dysponuje? Jaką siłą rażenia?
Odpowiedź krótka brzmi, ma podobne uzbrojenie jak F-16. Odpowiedź długa brzmi, ma dostęp do, może nie długa, dłuższa trochę, ma dostęp do nieco nowszych wersji tych klas uzbrojenia, które ma F-16. Czyli na przykład na pocisk powietrze-powietrze Amram D3, który już Polska zamówiła. Ten pocisk pewnie jest pod wieloma względami lepszy niż pociski serii C, jakie ma F-16, ale wiemy, że na pewno ma dużo większy zasięg. Czyli on będzie nie tylko w stanie podejść skrycie, ale będzie też w stanie uderzyć z jeszcze większej odległości niż na przykład F-16. Do tego dochodzą pociski przeciwradiolokacyjne. F-35 będzie może używać pocisków ARGM ER, czyli właśnie pocisków o jeszcze większym zasięgu, no i jeszcze lepszych możliwościach rażenia celów. Jakie to są cele? Głównie radary obrony naziemnej przeciwnika, czyli ten samolot może otworzyć dziury, mówiąc kolokwialnie, w obronie przeciwnika, przez które same przejdą albo wleją się przez nie nasze samoloty czwartej generacji, F-16 czy FA-50, albo samoloty sojuszników. Tutaj to daje olbrzymią elastyczność. Ten program jest zbyt krótki, żebym wymienił wszystkie możliwości, jakie to daje, ale zwiększa możliwości wszystkich innych naszych uczestników i sojuszniczych pola bitwy, a nie tylko sam jest jego bardzo wartościowym elementem.
A tak z czystej ciekawości, ile sztuk takiego uzbrojenia do takiego samolotu wchodzi?
F-35 może w dwóch wariantach wejść na pole bitwy. Albo w wariancie stealth, takim klasycznym, wtedy korzysta tylko z komory uzbrojenia wewnętrznie składowanego. I to jest wtedy 6 pocisków powietrze-powietrze, albo na przykład 2 pocisków powietrze-powietrze i 2 bomb szybujących, czy pocisków JASM. Natomiast ciekawą możliwością jest skonfigurowanie tego samolotu w tryb Bestia. Nazwa nadal nie bez przyczyny. Po prostu można zignorować jego cechy stealth i podwyższyć mu uzbrojenie zewnętrzne. Wtedy ma nie 6, ale 14 punktów podwieszeń. To jest już porównywalne naprawdę z ciężkimi myśliwcami czwartej generacji, tymi, które nie mają komór uzbrojenia, ignorują tego typu niuanse. On też tak może robić, może się tym cechować. I na przykład ja bym nie penetrował im wtedy obronę przeciwnika, byłoby to ryzykowne, gdyby ona była sprawna. Natomiast w obronie taki samolot może bardzo długo operować do czasu wyczerpania amunicji i dotankowując z samolotu tankowania powietrznego. Oczywiście po zniszczeniu obrony powietrznej przeciwnika albo wybiciu tych dziur, można te F-35 w trybie Bestia też tam już wtedy puścić, jeżeli tak dowództwo doszłoby do takiego wniosku, że to już nie niesie ryzyka. Także no, znów daje to wielką elastyczność.
A oprócz tej rewolucji technologicznej, no bo wszyscy o tym mówią, że to jest bardzo ważny dzień dla Polski, że faktycznie w zupełnie inny poziom wchodzi nasze lotnictwo, to na ile to jest też ten element, taki bardzo mocny element odstraszający dla potencjalnego wroga, mówię oczywiście o Rosji, jak oni też to postrzegają, że w naszym posiadaniu są takie maszyny, czy to też zmienia... Wiadomo, że zmienia pewnie ich postrzeganie, no bo oni tak nowoczesnych maszyn nie mają.
Nie mają i tutaj ten samolot jest dla przeciwnika elementem niepewności. To znaczy on się może pojawić w zupełnie nieoczekiwanym dla nich miejscu i zniszczyć zupełnie nieoczekiwane cele, na przykład ich bazy lotnicze, składy amunicji i paliwa. I może zrobić to w sposób... No, wiemy, że Ukraińcy teraz to robią na przykład przy pomocy dronów, ale tam jest jakaś możliwość przeciwdziałania, przewidywania. Ten samolot jest w stanie naprawdę robić cuda. Na przykład może polecieć nad Bałtykiem, uderzyć na jakieś cele w Petersburgu. zostanie zauważony w ostatnim momencie, kiedy otworzy komorę uzbrojenia, aktywuje radar, ale po wykonaniu ataku znowu z radiolokatorów może zniknąć.
Czyli jest takim dość dużym odstraszaczem.
Oczywiście, gdyby miał broń atomową jeszcze, to
nie wtedy... No, jasna sprawa, oczywiście.
Wtedy odstraszania by jeszcze...
A gdybyśmy mieli porównać właśnie taką jednostkę do najbardziej nowoczesnej jednostki w posiadaniu Federacji Rosyjskiej, to ile poziomów to jest niżej?
Na papierze jest na tym samym poziomie, co najnowszy samolot rosyjski Su-57. Natomiast ten samolot, pomimo że dość urodziwy, trzeba przyznać, jest nadal niedopracowany. To nie jest ta docelowa wersja, która miała być. Jego cechy stealth są najczęściej podważane. Ten samolot nie operuje nad Ukrainą. On odpala pociski dalekiego zasięgu z nad terytorium rosyjskiego, tak jak samolot czwartej generacji, na przykład Su-35. To jest wyraźny kontrast w porównaniu z izraelskimi, amerykańskimi F-35, które po prostu nad Iranem robiły, co chciały niemalże. Oczywiście Rosjanie mogliby bać się kosztów politycznych, gdyby taki samolot został zestrzelony, ale z drugiej strony Amerykanie i Izraelczycy też by się bali kosztów politycznych upadku takiego samolotu w Iranie, a jakoś się nie boją, więc to jest najlepszy dowód na to, jaka to jest różnica.
Wcześniej pan wspomniał, że zakup zarówno tych F-ów jest kompatybilny też z innymi zakupami, które w ostatnich latach zrobiliśmy. Gdyby pan mógł to nam narysować tak w dwóch słowach, co faktycznie jeszcze składa się na tą obronę i powietrzną, i ogólnie na naszą obronę, gdzie faktycznie jest to już zupełnie inny poziom, z którego możemy być zadowoleni.
Jest tego sporo, pewnie wszystkiego, nie wymieniłbym, coś wypadnie z głowy, natomiast na pewno systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot z programu Wisła, dwie baterie już są w służbie, kolejne 6 jest zamówionych. W drodze jest też w dużej mierze oparty na polskich rozwiązaniach z tym krótkiego zasięgu Narew, to miało być 23 baterie bodajże. Systemy Pilica Plus. To jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, na pewno wspomniana tutaj artyleria rakietowa, głównie koreańskie wyrzutnie, w Polsce nazwane Homarka. One mają nie tylko pociski rakietowe, które mogą razić na 70 km, ale mają rakiety ziemia-ziemia, mogące uderzać na 300 km. Też HIMARSy podobnej klasy, wyposażenie. One mogą mieć teoretycznie amerykańskie pociski PRISM, które mogą uderzać na 500 km, jak się uważa. Do nowoczesnych zakupów zaliczyłbym fregaty Miecznik, programu Miecznik, które są obecnie budowane. To też będą dość mocne okręty, klasyfikowane jako fregaty, ale tak naprawdę mogłyby bez problemu w pojedynkę zniszczyć okręt rosyjski klasyfikowany jako niszczyciel. Wiele zastosowań jest tych jednostek. Szykujemy się do zakupu okrętów podwodnych szwedzkich, takich zoptymalizowanych na Bałtyk. Też to jest bardzo nowoczesne. Rozwiązania satelitarne, kolejne satelity polskie na orbitę. Już mamy konstelację swoją, tak, rozpoznawczą. To jest
właśnie dość istotne, bo tak nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę, że my też korzystaliśmy z tych przyrządów satelit w posiadaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście nasze satelity, będąc na orbicie, też mają wspomaganie tej Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale to jest nasz już niezależny system. To jest chyba ten ICE, który też widzi przez niezależnie od pogody.
Różne rozwiązania, nie tylko polskie też, i to cieszy oczywiście, bo to nie chodzi też, żeby zbankrutować na budowę olbrzymiej armii, tak jak Związek Sowiecki na przykład, tylko żeby pójść drogą Korei, Turcji czy Izraela, które owszem wydały kolosalne pieniądze, po prostu kolosalny wysiłek, ale teraz na tym zaczynają zarabiać. Mam na myśli handel uzbrojeniem. Długofalowo można z tych inwestycji zrobić siłę. Niestety w przypadku F-35 na razie to się nie dzieje, bo nie było tego offsetu, nie ma tej współpracy gospodarczej, ale teoretycznie powinniśmy dokupić w najbliższych latach jeszcze dwie eskadry. I tu liczę na to, że nasi rządzący doprowadzą do tego, że coś tutaj się w Polsce pojawi. Zakupy na przykład systemów Patriot czy rakiet KAM do systemów Narew czy Homarów K czy innych systemów doprowadziły do pojawienia się w Polsce bardzo wielu nowych zdolności i to jest kwestia czasu, kiedy pojawią się nawet polskie produkty opierające się o zupełnie nowe doświadczenia. To jest innowacyjność, to są wysoko kwalifikowane miejsca pracy. Oczywiście wolałoby się, żeby to nie było pewnie oparte o przemysł obronny, ale no żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i trzeba wykorzystywać te okazje, które się nadarzają.
Jeszcze chciałem zapytać, bo budżet obronny na ten rok wynosi 200 miliardów złotych, a pod koniec maja podpisano 62 kontrakty warte 120 miliardów złotych w polskich zakładach zbrojeniowych. O tym mówił minister obrony narodowej, czyli 120 miliardów z 200 no, przeznaczonych na ten rok. Rozumiem, że to nasze zakłady zbrojeniowe na tym skorzystają i one wyprodukują sprzęt, który dla wojska jest potrzebny.
Tak, zdecydowanie. To ja oceniam te zakupy, to jest z kredytów europejskich programu SAFE. Oceniam pozytywnie. To, że polscy producenci dostali zamówienia na zupełnie nowe klasy sprzętu, albo zostały powiększone poprzednie zamówienia, tak jak w przypadku na przykład BWP Borsuk, sprawia, że oni mogą zamówić więcej podzespołów, mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość i rozbudować linie produkcyjne. Dzięki temu oni nie tylko wyprodukują więcej, bo więcej jest zamówionych, ale wyprodukują też szybciej. Wchodzi ekonomia skali. Dzięki temu te produkty staną się, niektóre przynajmniej, staną się konkurencyjne cenowo w stosunku na przykład produktów zagranicznych i będą mogły być eksportowane. I tu znowu dochodzimy do tych może długofalowych szans gospodarczych.
A gdyby pan podał tylko przykłady, bo ja jestem kompletnym laikiem w tej materii, 120 miliardów. Co te nasze zakłady będą produkować? To są jakieś podzespoły, amunicje, czy całe jednostki jakieś? Co my od podstaw, od początku do końca jesteśmy w stanie wyprodukować i później może też właśnie prezentować innym państwom?
Bardzo wiele rzeczy. Nie wymieniłem tutaj wcześniej dronów, bezzałogowców różnych typów i klas, robionych przez polski przemysł. Przez grupę, która należy obecnie do największych producentów europejskich tego rodzaju rozwiązań, przy okazji też łączności i systemów kierowania artylerią, które się doskonale sprawdziły na Ukrainie. Amunicja, to rozwój przemysłu amunicyjnego w czasach, nazwijmy to dywidendy pokoju, czy w spokojniejszych czasach. Przemysł amunicyjny zawsze jest deficytowy. W tej chwili jest możliwe, żeby go rozbudować, stworzyć zapasy tej amunicji. Przemysł pancerny. Tutaj rozbudowa właśnie zamówienia na BWP Borsuk. Polska konstrukcja. Oczywiście jakieś tam podzespoły, w tym silnik nie są polskie, ale w dużej mierze jednak jest to wyrób polski. Silniki bardzo często pochodzą, znaczy jest dużo mniej producentów silników niż samolotów czy pojazdów. No i od tych producentów się kupuje. No, kompetencje silnikowe jest trudno wybudować. Mam nadzieję, że w Polsce to się kiedyś stanie. Cóż, nawet producent ciężarówek, Jelcz, no został gigantyczne, po prostu niewyobrażalne zamówienia, bo na tych ich pojazdach różnego typu stanowione są bardzo różne systemy, czy to walki elektronicznej, czy dowodzenia, czy artyleryjskie, czy po prostu transportowe.
No będziemy obserwować, bo to faktycznie będzie dość ciekawe, jak też wydawane są te pieniądze i czy faktycznie ci nasi producenci zyskują na tym. Maciej Szopa, Defense24, bardzo dziękuję za obecność w studiu i za wyjaśnienie wszystkich tych niuansów. F-35, no to był tylko taki przyczynek do rozmowy o tym. Raz jeszcze dziękuję za obecność w studio, panie redaktorze, i przechodzimy za chwilkę do kolejnego tematu, czyli do paktu migracyjnego, który zaczął obowiązywać od dziś. No zobaczymy, co nasi goście na ten temat mają do powiedzenia. To już za chwilę.
unijny pakt migracyjny właśnie zaczyna obowiązywać. A dzieje się to w sytuacji, kiedy w Europie, bo niekoniecznie w samej Unii, między innymi w Wielkiej Brytanii, rosną albo wybuchają wręcz antyimigranckie nastroje. Kluczowe pytania dotyczą jednak Polski i tego, czy w ramach wspólnotowej solidarności będą u nas relokowani nielegalni migranci z innych krajów. W tej sprawie ciągle mamy poważne polityczne różnice zdań. Ponad 10 lat temu kraje Unii Europejskiej zdecydowały się podzielić między siebie nielegalnych uchodźców, którzy szczególnie licznie napływali do naszego zachodniego sąsiada. Po tym, jak swoje słynne Willkommen wypowiedziała ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel. Popularne było wtedy określenie kwot migrantów. W Polsce przypisano kwotę, że użyję tego zapomnianego już terminu, 5000 osób. Na czele rządu stała wtedy Ewa Kopacz, Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej. Po zmianie władzy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrealizował tych zobowiązań. Polska nie zapłaciła też kar finansowych, także dlatego, że w Brukseli przyszła refleksja i zmiana stanowiska. Rozpoczęto pracę nad nową propozycją, która ujrzała światło dzienne w 2020 roku. Ostateczne porozumienie zostało osiągnięte przez unijne instytucje i państwa członkowskie 3 lata później, a przepisy przegłosowano już i zatwierdzono w 2024 roku przy sprzeciwie Polski i Węgier. Pakt ma za zadanie połączyć ostrzejszą kontrolę granic i szybsze procedury z mechanizmem solidarności. Co ciekawe, w oficjalnym materiale Komisji Europejskiej nie ma słowa o tym, że w wielu krajach Unii rosną antyimigranckie nastroje wywołane problemami przybyszów z integracją, samą liczbą migrantów, obawami przed islamizacją czy przestępczością.
Europe is a continent.
Historię kontynentu europejskiego kształtowało wiele narodów. W poprzednich stuleciach obserwowaliśmy liczne migracje, które przyczyniły się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Jednak ostatnie kryzysy związane z nielegalnymi migrantami, którzy ginęli na morzu, pokazały, że Unia Europejska potrzebuje wspólnego systemu migracyjnego, sprawiedliwego i kompleksowego. Tyle oficjalne stanowisko Brukseli. W grudniu 2025 roku Polska została formalnie zwolniona z tego mechanizmu. Mówił o tym premier Donald Tusk.
Polska nie będzie objęta programem relokacji i nikt tam migrantów nie będzie wysyłał. Ze względu na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne mamy prawo odmawiać realizacji różnych projektów, takich jak relokacyjne. Wszyscy uznali moją argumentację, że Polska to nie jest miejsce, gdzie ktokolwiek będzie wysyłał migrantów, szczególnie w kontekście grubo ponad miliona uchodźców z Ukrainy.
I przechodzimy teraz do kolejnego tematu i moi goście, Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry, kłaniam się. A już nie w studiu, ale na łączach jest z nami też Szmo Kacprzak z partii Razem. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry Państwu.
Dobrze, najpierw pytanie do pana Dobromira, bo mechanizm solidarności to jest to, co najwięcej dyskusji wywołuje i wzbudza największe kontrowersje. Zgodnie z tym mechanizmem, przynajmniej tak w zapisach jest, że 30 tysięcy osób rocznie w całej Unii tych migrantów musi być rozdysponowanych, przyjętych przez państwa różne, no ale Polska została zwolniona z tego mechanizmu na rok, no ale ten rok się kończy z końcem tego roku, czyli jeszcze tam no, kilka miesięcy tak naprawdę. To jest się czym martwić? Teraz będzie okej, a w nowym roku jest obawa, że jednak będziemy musieli tych migrantów przyjmować?
Czy sam ten mechanizm jest niekorzystny, szalenie. To jest mechanizm potencjalnego szantażu, jeśli mamy coś takiego w zawieszeniu.
Nie słyszę niestety.
Chyba nasz gość może zaraz wrócimy. Nasza reżyserka pewnie z tym walczy.
Proszę. Słyszę pana, ale nie słyszę drugiego gościa.
A, nie słyszę pan drugiego gościa. Oj.
A widzowie słyszą?
Czy już teraz powinno być dobrze.
Okej. Co ja mówię? Aha, no tak, że mechanizm jest taki korupcjogenny i konfliktogenny tego odkładania o rok. Tak? No, specjalnie to zostało zrobione po to, żeby mieć potencjalne narzędzie nacisku na przyszły polski rząd, gdyby jakimś strasznym zrządzeniem losu nie znalazł się z nim Donald Tusk po raz kolejny, prawda? Myślę, że Donald Tusk nie doświadczy takich niemiłych gestów ze strony Unii, która bardzo walczyła o jego dopuszczenie do władzy, ale już jeśli się tylko władza zmieni na taką, która się unijnym komisarzom mniej podoba, natomiast się może okazać, że nie tylko musimy przyjmować imigrantów, ale jeszcze musimy tych zaległych przyjąć, cośmy nie przyjmowali w czasie, kiedy byliśmy zwolnieni. Więc jest to szalenie niebezpieczny mechanizm. Absolutnie nie może się na taki mechanizm zgadzać. Polska albo jest czymś objęta, albo nie jest czymś objęta. Tak? I tutaj należało od początku domagać się derogacji. Mechanizm, który sobie Tusk wynegocjował, to jest mechanizm, który jest jak najbardziej w jego interesie, żeby służył do tego, że jak on władzę straci, żeby kolejnym argumentem za jego powrotem do władzy było znowu to, że on może coś w Unii załatwić, co Unia trzyma w takim zawieszeniu.
Czyli według pana będzie taka uznaniowość, ale jak Komisja Europejska czy ktoś w Brukseli będzie uzasadniał to, że przez rok byliśmy tylko zwolnieni, władza się zmieniła i teraz trzeba przyjmować?
Coś się wymyśli. A jak uzasadniono, że pieniądze z KPO zostały przyznane za... No? Już przećwiczyliśmy ten mechanizm. Nie trzeba być jakimś bardzo podejrzliwym i nieufnym w stosunku do Unii Europejskiej, żeby wiedzieć, że coś takiego się może zdarzyć, bo się zdarzyło.
Dobrze, zaraz będę miał kolejne pytania. Szmok Kacprak, oddaję głos. Jak pan uważa, że czy też jest taka obawa, że tylko do końca roku będzie to obowiązywało? W zależności jak potoczą się kolejne wybory, no to będą naciski ze strony Unii Europejskiej, żebyśmy jednak tych migrantów przyjmowali.
Jak dla mnie sprawa jest prosta. Mamy bardzo dużo osób przyjętych z Ukrainy, mimo tego, że coraz bardziej staramy się utrudnić im tutaj pobyt. Raczej nie zanosi się na to, żeby one się miały w ciągu kolejnych paru miesięcy wynieść z Polski. W związku z czym ten argument, który sprawia, że nie będą do nas relokowani migranci, cały czas obowiązuje. No i to pokazuje po prostu, jak płytka jest ta argumentacja prawej strony politycznej, jeżeli chodzi o pakt migracyjny czy migrację w ogóle. I bardzo chętnie porozmawiam z Państwem na ten temat, dlaczego jakimś dziwnym trafem, czy to partia mojego rozmówcy, czy w ogóle partie prawicowe w Polsce nie proponują rozwiązań, ani nie wdrażały żadnych rozwiązań, kiedy miały ku temu okazje, które by miały sprawy migracyjne faktycznie uporządkować, a jedynie wykorzystują ten temat po to, żeby straszyć, żeby siać antyeuropejskie i antyspołeczne nastroje, kiedy tak naprawdę część tych polityków albo ich znajomych jednocześnie robi wspaniały interes, sprowadzając migrantów z zagranicy. Tutaj mamy przecież konkretne nazwiska, czy to pana Łazarskiego z Konfederacji, który prowadzi Agencję Pracy, czy pana Macieja Lisewskiego związanego z Prawem i Sprawiedliwością, który założył specjalnie zakon fikcyjny po to, żeby sprowadzać do Polski z Kolumbii osoby pod pretekstem pełnienia przez nie misji religijnych, a tak naprawdę, żeby pracowały w nieludzkich warunkach w zakładach na przykład rozbierających mięso. Tak się składa, że migracja jest wykorzystywana bardzo sprytnie przez prawicę, mniej więcej tak samo jak były wykorzystywane prawa człowieka, prawa kobiet czy prawa osób LGBT przez Donalda Tuska przez paręnaście lat, który zawsze przed wyborami mówił, że tematem się zajmie. Zawsze mu było szkoda, czy to kobiet, czy osób LGBTQ+, kiedy to PiS rządził, ale kiedy już on może coś zrobić, to się do tego nie pali. Tak samo jest z prawicowymi partiami, Konfederacją czy Prawem i Sprawiedliwością, które zapewniam Państwa teraz straszą nas i mówią, że Unia Europejska chce nam przysyłać migrantów, że ci migranci będą popełniać u nas zbrodnie, czego żadne dane nie potwierdzają, ponieważ ci migranci, których już teraz mamy w Polsce, nie popełniają wcale więcej, a wręcz statystycznie mniej przestępstw popełniają niż ogół społeczeństwa.
To zanim kolejne pytanie jeszcze może, bo pan też sformułował konkretne tutaj jakby zarzuty, więc może pan Dobromir, może chce się pan odnieść.
No, zarzuty jak kulą w płot, bo akurat tak się składa, że w sam raz ja przygotowałem dla Konfederacji szczegółową strategię migracyjną, która jest do pobrania ze strony Projekt 27. Zachęcam pana, żeby pan sobie w wolnej chwili nadrobił. Jest tam bardzo kompleksowy projekt, no na tyle, na ile oczywiście można w opozycji realizować, bo wbrew temu, co pan mówił, Konfederacja nie miała takiej okazji. PiS owszem miał i dlatego PiS nie jest wiarygodny w tej sprawie, ale Konfederacja nie miała. Konfederacja przygotowuje właśnie swój program. Jest on dość szczegółowo opracowany. Może pan o tych propozycjach poczytać. Między innymi są tam postulaty dotyczące właśnie paktu migracyjnego i reformy strefy Schengen pod kątem zobowiązań państw członkowskich do walki z nielegalną imigracją, bo to jest to, o czym pan mówi, że Polska nie ma takich problemów póki co. No to może właśnie dlatego, że Polska nie wpuszcza nielegalnych imigrantów. Przynajmniej się stara. Oczywiście trochę tam wpuściła, ale Polska przynajmniej się stara. Te liczby, o których pan mówi, te duże liczby imigrantów, które pracują, owszem, bo to są legalni migranci. To jest jednak różnica.
No właśnie problem jest tym, proszę pana, że nielegalna migracja tak naprawdę stanowi ułamek tylko jakiejkolwiek migracji. Problem jest taki, że my w Polsce nawet nie wiemy do końca, ile jest osób z innych krajów na terytorium Polski, dlatego że
na tym polega nielegalna migracja trochę.
Oddaliśmy, nie, to nie jest właśnie nielegalna, to jest legalna migracja, bo myśmy oddali prywatnym agencjom pracy tak naprawdę to pole pod zarządzanie. Pan Roman Łazarski, czyli współpracownik Sławomira Mędzena, między innymi taką agencję pracy prowadzi. Te agencje pracy wysyłają masowo wnioski o pozwolenie na pracę. One zostają wydawane, ale później nie badamy, czy te osoby naprawdę się zgłaszają do tych miejsc pracy, albo czy na przykład nie jest tak, że one przyjeżdżają, korzystając z takiego pozwolenia na pracę.
Ale to może ja dopytam, ale te osoby wjeżdżają, rozumiem, legalnie do pracy. Nie przechodzą przez granicę nielegalnie.
Wjeżdżają legalnie, tylko to, co się dzieje, to jest... Dlatego mówię, no większość naszej migracji jest legalna i ta legalna migracja powoduje większość problemów, dlatego że...
Ale ta relokacja dotyczy nielegalnej migracji i o tym w tym momencie, jak rozumiem, w związku z pytaniem pana
tego dotyczy pakt migracyjny.
Mówimy w szerszym kontekście, ponieważ problemy, na które wskazuje prawica, przypisując je nielegalnej migracji i tym kilku tysiącom osób, które są objęte procedurą azylową rocznie w Unii Europejskiej, czy tam w Polsce to jest chyba tysiąc paręset osób rocznie, to te osoby tak naprawdę stanowią niewielki ułamek wszystkich osób z zagranicy, które przejeżdżają do Polski. Problemy, z którymi mierzą się kraje państw zachodniej, Europy Zachodniej i problemy, które grożą też Polsce, to nie jest kwestia nielegalnej migracji, tylko tej legalnej.
Bo jeżeli chciałem zapytać konkretnie o pakt migracyjny. Czy jak pan uważa, jeśli na przykład w przyszłym roku byśmy już musieli dostosować się do tego paktu migracyjnego, nie wiem, ile osób wtedy by do nas trafiło, no bo ta pula jest 30 tysięcy, musiałoby być rozlokowane w różnych państwach Unii Europejskiej. To uważa pan, że nie wiem, powinniśmy w sensie, żeby do nas trafiła jakaś określona liczba, 3 tysiące, 5 tysięcy, 10 tysięcy i gdzie oni mieliby trafić, tak żeby mogli się zaadaptować i żeby nie było jakichś niepokojów społecznych, no bo to budzi też niepokoje społeczne.
To ja muszę znowu dokończyć i porównać te liczby, o których mówię, tak? Bo pan mówi o liczbie w stylu 1000, 3000, 5000, a w przypadku osób, które trafiają do pracy do Polski legalnie, ale przez ten sprywatyzowany system migracyjny, no to tam mamy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Więc mamy rząd wielkości więcej. Później te osoby, przez to mówię o tych osobach, które są ściągane przez te agencje pracy, one bardzo często trafiają do różnego rodzaju baraków, hotelów robotniczych, domów tymczasowych, gdzie są odcięte niemalże od kontaktu z resztą społeczeństwa. Bardzo często stosuje się też nielegalne i nieludzkie po prostu praktyki, jak odbieranie tym osobom dokumentów, paszportów. Zmusza się je później do pracy po godzinach, za stawkę, która jest mniejsza de facto niż trzeba by zapłacić legalnemu pracownikowi. To wszystko skutkuje tym, że mamy zjawisko gettoizacji, mamy osoby, które są wykorzystywane przez polskie agencje pracy i mamy też pogorszenie rynku pracy w ogóle.
To jest, znaczy ja rozumiem, o czym pan mówi, tylko to zupełnie inny temat. Mi chodzi o tych migrantów, którzy mieliby trafić, no ale to nie, to są ci, którzy legalnie przyjechali, a jeśli jacyś pracodawcy albo ktoś traktuje ich tak, jak pan mówi, to to jest zupełnie odrębny problem, bo w ramach relokacji Unia Europejska narzuciłaby nam, że na przykład, nie, musimy z Włoch, jest tam zbyt dużo i musi z Włoch do nas trafić jakaś określona na przykład liczba. Więc pytałem po prostu o to, jak pan uważa, jaka liczba miałaby trafić i właśnie jakie to konsekwencje by nosiło. Czy w sensie dla pana, bo rozumiem, nie byłby to problem, że rząd potrafiłby to zorganizować.
Ponownie, mówię o tym wszystkim, o legalnej też migracji, dlatego, że uważam, że prawa strona sceny politycznej, relacja Prawo i Sprawiedliwość robi bardzo, bardzo złą robotę, traktując to zjawisko po łebkach, robiąc z tego straszak i nie analizując sytuacji w ogóle w oparciu ani o dane, ani o prawdziwe zjawiska. Porównuję te dwie liczby, jeżeli chodzi o legalną i nielegalną, tak zwaną migrację, dlatego że chcę, żebyśmy byli świadomi, że te problemy, o których mówimy, jeżeli chodzi o integrację, jeżeli chodzi o potencjalne konflikty między ludźmi migrującymi, a tymi, którzy już tutaj mieszkają, dotyczą przede wszystkim następstw legalnej migracji. To, co na przykład znamy z Francji, na co się często powołują nasi prawicowi politycy, to efekt tego, że mieszkańcy krajów poafrykańskich, które były francuskimi koloniami, zostali uznani za francuskich obywateli, więc mogli się swobodnie przemieszczać pomiędzy tym miejscem, gdzie się urodzili, a Francją kontynentalną. I tak dalej. W Niemczech problemy to często efekt tak naprawdę migracji legalnej, zarobkowej. Więc mówienie o nielegalnej migracji i zrzucanie wszystkich problemów na karby tej migracji po to, żeby wzbudzać antyimigranckie nastroje, jest, no nie jest racjonalnym podejściem do sprawy, jest wręcz
pozwoli pan,
szkodliwą
że,
demagogią.
Jasne. Pozwoli pan, że na chwilę do studia wrócimy, bo chciałbym też oddać głos Dobromirowi Sośnierzowi. Jak pan ocenia też, bo premier Donald Tusk, jak i chyba, że pan chce się oczywiście zaraz odnieść do wypowiedzi naszego gościa, ale ze strony rządu i ze wszystkich, dzisiaj też czytałem wywiad z wiceministrem MSWiA dla portalu Zero.pl, który mówił, że nawet jeżeli byłaby jakaś absurdalna, hipotetyczna decyzja, że nagle Polska zostanie objęta jakąś relokacją, to po prostu powiemy nie, nikogo nie przyjmiemy. To pana, rozumiem, nie uspokaja, no bo rząd mówi, że nie ma takiej możliwości. My tyle osób z Ukrainy przygranęliśmy.
No, zależy, kto to zrobi. Tak? Jeśli to zrobi Donald Tusk, to być może nic mu z tego powodu Unia Europejska nie zrobi. Natomiast jeśli to zrobi rząd, któremu Unia Europejska będzie chciała dokuczyć, no to myślę, że będą z tego wyciągane konsekwencje, na Polskę będą nakładane kary, bo to wszystko jest w ramach tego systemu możliwe. Więc nie rozumiem, dlaczego mieliśmy wierzyć na słowo honoru panu Donaldowi Tuskowi, zamiast wierzyć dokumentom. Do tego się to sprawdza. Wierzcie mi i ja to jakoś załatwię. Będziesz pan zadowolony. No nie, tak poważne państwo nie może działać. Poważne państwo załatwia tak, żeby to było załatwione na pokolenia. Żeby zatroszczyć się o to, że kiedy tego pana premiera tam, czy innego ministra nie będzie już na stanowisku, żeby pewne rzeczy dalej działały, a nie tak, że po mnie to choćby i potop. A no niestety to jest taka polityka. Po mnie choćby i potop. Natomiast odnosząc się do tego, o czym pan cały czas próbuje mówić, oczywiście jak taki mielibyśmy temat, możemy porozmawiać również o skutkach legalnej migracji. Jakie, o tym między innymi jest ta strategia w niej, tylko jest część poświęcona nielegalnej migracji i oczywiście, że ta legalna migracja, jeśli jest źle prowadzona, również może powodować problemy. Są kraje, które mają problemy z migracją i są kraje, które nie mają problemu z migracją, jeśli ona jest odpowiednio zarządzana. Ale to jest dłuższa rozmowa i to nie, jak rozumiem, nie jesteśmy w stanie poruszyć mimo pana uporów tej sprawy. sprawie wszystkich tutaj tematów jednocześnie. Tematem jest to, czy szkodliwa jest dla nas imigracja nielegalna. Ja uważam, że tak, nawet stosunkowo niewielkie liczby. To są ludzie, którzy zaczynają pobyt w naszym kraju od złamania jego prawa. To nigdy nie wróży dobrze. Statystyki, o których pan mówi, są różne dla różnych krajów. Pan podawał przykłady dla Polski, ale te liczby nielegalnych migrantów są drastycznie różne w innych krajach, chociażby w Hiszpanii czy we Włoszech. Co więcej, ocenę zjawiska utrudnia to, że tam dochodzi do wtórnej legalizacji nielegalnych przekroczeń, bo musiałby pan od tych statystyk, które pan podaje, odjąć tych, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, a później ich pobyt został jakoś tam zalegalizowany. Przypomnę, że w czasie kampanii wyborczej nawet Konfederacja czy Swoimi Wrednicy musieli opublikować sprostowanie ze względu na to, że marszałek Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów do Sejmu. Bo co się okazało? Bo oni zostali już wtedy zalegalizowani. Więc w momencie zrobienia zdjęcia sąd uznał, że nie można już mówić o nielegalnych imigrantach. Jest to oczywiście idiotyczna interpretacja, ale tak, no, również w Polsce mamy do czynienia, że wśród tych, których pan podaje jako migrantów legalnych, są ci, którzy dostali się nielegalnie, ale później zostali z różnych powodów zalegalizowani.
Dobrze, trochę a jeszcze... Trochę pan się ośmiesza, bo robi pan z siebie instancję do orzekania tego, co jest legalne, a co nie. Bo przypominam, że zgodnie z prawem osoba, która przekroczyła granicę, może złożyć wniosek azylowy i jeżeli zostanie objęta procedurą azylową, albo jeżeli później zostanie objęta jakimś rodzajem ochrony międzynarodowej, to ta osoba jest tutaj legalnie. No przypomnijmy sobie sytuację w trakcie, gdy rozpoczął się najazd Rosji na Ukrainę.
Nie, przekraczanie granicy bez ważnych dokumentów, bez zezwolenia jest nielegalne. To, że wtórnie można próbować robić rozmaite sztuczki, fikołki prawne, żeby to uznać za to, że teraz już jest w porządku, to jest osobna sprawa. W momencie przekraczania ta osoba nie miała prawa przekroczyć tej granicy, w związku z tym złamała prawo.
No i właśnie o to chodzi. To jest, pan jest przykładem tego bardzo dobrym, jasnym tego, co próbuje zrobić prawa strona sceny politycznej. Odciąga naszą uwagę od prawdziwego problemu, jakim jest prywatyzacja migracji i oddanie jej w ręce
nie,
agencji
możemy
pracy.
O tym porozmawiać. Jeśli takie będzie pytanie ze strony pana redaktora, to będziemy rozmawiać o problemie agencji pośrednictwa pracy. Po prostu pytanie jest inne, a pan nie potrafi się z tym pogodzić i mówi o tym, co sobie pan przygotował.
Nie, bo właśnie o to chodzi. To jest prawdziwy problem, że państwo...
Okay. No to może pan powiedzieć, że prawdziwym problemem w ogóle jest, nie wiem, prawo do aborcji na przykład. I nie będziemy mówić o migrantach, tylko o prawie o aborcji, tak? No ale no, hello, jest pytanie, proszę się ustosunkować do pytania, no. Znaczy, przepraszam, że może wychodzę z roli.
Nie, proszę, a to może inaczej. Właśnie do pana mam pytanie, bo jak pan ocenia, czy faktycznie... To, że nas ten system solidarnościowy nie obowiązuje do końca roku i jest przyznawany tylko na rok, to nie ma pan w związku z tym żadnych obaw, że to jest właśnie zależne, że władza się może zmienić i ewentualnie od tego Komisja Europejska będzie podejmowała decyzję i za rok, jak się zmieni na przykład władza, to może powiedzieć, że trzeba tutaj niestety zweryfikować pewne rzeczy i musicie przyjąć. Czy nie ma pan takich obaw, że może to tak wyglądać?
Ale to jest to samo pytanie, na które odpowiedziałem na początku tego programu, panie redaktorze. I odpowiedzią była liczba osób, które są u nas, a które wyemigrowały z Ukrainy, o której właśnie mówiłem. Te osoby w 2022 roku przekraczały granice. No widzieliśmy przecież te filmy. To nie jest tak, że papiery wszystkich tych osób były sprawdzane. Te osoby zostały później objęte w sposób szczególny. I myślę, że było to jak najbardziej uzasadnione ochroną międzynarodową. I osoba, która zostaje objęta ochroną międzynarodową po przekroczeniu granicy, znaczy, że zrobiła to legalnie, ponieważ ucieka przed wojną, katastrofą, prześladowaniem itd., itd. Tak mówi prawo międzynarodowe. A to, że pan Sośnierz i inni prawicowi politycy bardzo chcą podkreślać, że to jest nielegalna imigracja i że to jest ten problem, wynika z tego, że oni albo ich koledzy, jak pan Roman Łazarski, robią wspaniały biznes, albo po prostu są w kieszeni agencji pracy i prywatnych przedsiębiorstw, które korzystają na ściąganiu legalnie, masowo osób do Polski i ich wykorzystywaniu.
A pan ma pretensje do pana Romana Łazarskiego, czy nie? To uważa pan, że to jest źle, co on robi, czy dobrze w końcu? Bo ja nie, mam wrażenie, że pan robi zarzut człowiekowi, który korzysta, zresztą akurat nie jest już w Konfederacji, natomiast robi pan zarzut człowiekowi, który korzysta z granic wyznaczonych przez państwo, że to nie jest jego zmartwienie, jego odpowiedzialność, żeby sprawdzić, czy jest za dużo, czy za mało migrantów w kraju. Jak on pracuje w jakiejś agencji, to agencja zajmuje się tylko swoim odcinkiem. To zadaniem państwa jest określić, czy i ile takie agencje mogą sprawdzać imigrantów, tak? A pan
zgadzam
robi zarzut,
panem, ale
nie wiem, panu
się z panem,
Łazarskiemu?
To jest zadanie państwa, tylko że państwo na razie się nie wywiązuje nasze z tego, nie wywiązywało się...
Ale to jest wina kogo? Pana Łazarskiego czy państwa?
Pan Łazarski perfidnie robi sobie interes tego, że państwo polskie nie domaga. To, że państwo nie domaga, nie znaczy, że każdy może wykorzystywać słabości państwa dla własnego interesu.
Jeśli robi rzecz legalną, to właśnie więc, może. No właśnie więc, może.
Proszę
nie
pana,
wiem, o co panu chodzi. Pan uważa, że to jest coś złego, że ktoś sprowadza w ramach wyznaczonych przez państwo pozwoleń ludzi do pracy?
Prawicowe środowiska wspomagają takie osoby, które korzystają na nieszczęściu migrantów sprowadzonych legalnie do Polski.
Jakim nieszczęściu? No przecież sami chcą przyjeżdżać, agencja im to umożliwia.
Są wykorzystywani.
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Mówiłem o tych przypadkach, kiedy ci ludzie są zmuszani do pracy ponad godzinę, którzy nie znają swoich praw i państwo polskie nie zapewnia...
Ale to pan nie wie, czy akurat w tamtym przypadku są wykorzystywani, czy nie. No pan opowiada jakieś słuchy niewidy,
ja mówię ogólnie.
Wymienia pan jedno nazwisko w tym kontekście, tak by on był temu winny.
Pan przerywać, a to dla mnie jest najlepszy dowód tego, że ja dotykam sedna całej tej sprawy i pan to doskonale rozumie.
Nie, ponieważ pan krąży wokół tego nazwiska, to przy trzecim podejściu postanowiłem panu odpowiedzieć.
Żebyśmy mówili o nielegalnej imigracji, żebyśmy wszystko zrzucali na karby nielegalnej imigracji. A o to, o czym mówi Partia Razem, od miesięcy to jest to, że agencje pracy nam ściągają osoby w tysiącach, później te osoby nie znają swoich praw.
Nie, to państwo wydaje pozwolenia na pracę. To nie agencje wydają pozwolenia, to państwo, urzędy wydają pozwolenia na pracę. Proszę tak. Nie mówić tak, by to potem, samowolnie agencje ściągały.
A potem kiedy są, mają być wdrażane jakieś rozwiązania, które mają uregulować migrację, które mają na przykład umożliwić śledzenie tego, gdzie są migranci, kto wjeżdża do Polski czy do Unii Europejskiej, a między innymi takie rozwiązania są w pakcie migracyjnym też zaszyte, albo na przykład kiedy chcemy w Polsce budować centra integracji po to, żeby migranci, którzy są tutaj sprowadzeni do pracy, znali swoje prawa, albo też żeby można im pomagać poznawać język, szukać innej pracy albo integrować się generalnie ze społeczeństwem. To tego typu rozwiązania są oprotestowane przez Konfederację, która wychodzi na ulicę i mówi stop migracji, nie wolno, nie dla centr integracji, nie dla paktu migracyjnego, mimo tego, że to mają być te rozwiązania, które mają uporządkować tak naprawdę kwestie migracyjne. Nie robią to Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość właśnie po to, żeby pomóc w biznesie agencjom pracy, pomóc przedsiębiorcom, którzy ściągając z zagranicy osoby obniżają standardy pracy dla wszystkich, w tym dla Polek.
To ja bym chciał zaznaczyć, ja wiem, że pan chce szerzej przedstawić może jakiś problem, ale ja bym chciał bardzo uzyskać tylko odpowiedź, gdyby pan powiedział, czy ten pakt migracyjny w takiej odsłonie, jaki teraz, dziś wchodzi w życie, pan uważa, że on jest dobry, czy powinien zostać zmodyfikowany? Tak, chodzi mi o sam pakt migracyjny.
Tam w pakcie migracyjnym mamy na przykład rozwiązania, które sprawiają, że jeżeli ktoś wjeżdża do Unii Europejskiej, to dzięki pozyskaniu biometrii my wiemy później, kim jest ta osoba. Dotychczas mieliśmy takie sytuacje, że ktoś w Polsce na przykład rozpoczynał procedurę azylową, a później do następnego kraju się przemieszczał, albo na przykład w Niemczech z kolei rozpoczynał...
Ale my wiemy, że tam procedurę... są też rzeczy dobre w pakcie migracyjnym, naprawdę. Do rzeczy. Mhm.
No to fajnie, cieszę się, że pan to przyznaje w takim razie. I te rozwiązania tak, są jak najbardziej rzeczy... potrzebne, ponieważ one pomogą nam uporządkować kwestie migracyjne.
Ale my pytamy o te rzeczy, które są złe w tym pakcie migracyjnym.
Rozpatrywać. Jeszcze raz proszę?
My pytamy teraz o to, co, o te rzeczy, które są złe w tym pakcie migracyjnym, przynajmniej te, które my oceniamy jako złe, czy pan też je tak ocenia? Nie jest pytanie o to, w czym się zgadzamy, jak rozumiem, że no są tam też oczywiście rzeczy, które porządkują i to nie jest, że każdy konkretny punkt jest do wyrzucenia. Są rzeczy, co do których się nie zgadzamy, czyli to podejście do nielegalnej imigracji, te relokacje i tak dalej. I o to jest pytanie.
Jeszcze raz, to o co pan mnie pyta w takim razie? Co mi się nie podoba w pakcie migracyjnym?
Tak, czy są jakieś takie no, niebezpieczeństwa, które pan dostrzega, bo rządzący mówią, że też dużo pracowali nad tym, żeby przekonywać, żeby on się zupełnie zmienił. On się bardzo, bardzo zmienił, ale czy dostrzega pan jeszcze jakieś takie rzeczy, które warto by było zmienić, żeby nie budziło to później kontrowersji, niepokojów społecznych albo właśnie jakichś takich bardzo kontrowersyjnych dyskusji?
No myślę, że w pakcie migracyjnym bardzo mocno skupiliśmy się na tych kwestiach granicznych, uporządkowania kwestii azylowych i tej tak zwanej wtórnej migracji, czyli ktoś już się pojawia w jednym kraju Unii Europejskiej, a później przemieszcza się między krajami Unii Europejskiej jeszcze, ale za mało jest kwestii związanych z integracją osób, które się znajdują. Myślę, że jak najbardziej uzasadnione są takie działania, które mają sprawić, że osoby, które na przykład oczekują na rozpatrzenie ich wniosku azylowego, osoby, które takie wnioski mają rozpatrzone, mogły włączać się w społeczeństwo, żeby pomagać im na przykład podejmować pracę, poznawać język, czy to polski, czy innego kraju unijnego.
Ale to chyba są takie mechanizmy, ci, którzy już otrzymali, tak? Że oni, no chyba to funkcjonuje w Polsce.
Jak, czyli ktoś nielegalnie przekracza granicę i jeszcze w międzyczasie, jak on się ubiega o to, żeby zalegalizować swój pobyt, jeszcze ma go podatnik utrzymywać.
Tak. Nie, żeby mógł pracować, o tym mówię. Ja powiedziałem, żeby ta osoba mogła pracować. To pan mówi o...
No nie, no mówię pan, że mu zapewniać różne rzeczy.
Tak, zapewniać na przykład możliwość pracowania.
Ale to w trakcie oczekiwania na azyl, czy już po otrzymaniu tego
azylu?
Czyli
ktoś, kto legalnie się ubiega o pracę, to nie ma dostawać, bo to jest pratyzacja, ale jak ktoś nielegalnie przyjeżdża, to od razu ma dostać pozwolenie na pracę, zanim jeszcze zalegalizuje papiery.
Nie, mówimy, proszę pana, o sytuacji, kiedy ktoś składa wniosek azylowy, do czego przypominam, ludzie generalnie mają prawo, ponieważ tak działa prawo międzynarodowe, i ten wniosek jest rozpatrywany. W pakcie migracyjnym jest między innymi taka sytuacja przewidziana, gdzie wniosek jest w szybki sposób, w ciągu kilku tygodni, oceniany jako wyraźnie bezzasadny i w ciągu maksymalnie 20 tygodni, 24 tygodni taka osoba ma trafić z powrotem do domu. W tym czasie oczywiście ona ma ograniczoną możliwość przemieszczania się.
Przepraszam, że panu przerwę, ale my niestety musimy już mimo wszystko postawić kropkę. Ja tylko nawiązując do tego, co pan mówi, to teraz chyba jest też taka polityka, no bo jest ta deklaracja kiszyniowska, gdzie 46 państw członków Rady Europy jasno powiedziało, że raczej powinno się zmniejszać te prawa migrantów, jeśli chodzi o azyl i deportację, żeby one były bardziej jeszcze restrykcyjne, ale to myślę, że dyskusja na
tak,
kolejną...
Zdaje zupełnie nie dostrzegać tego, że to przecież w wielu przypadkach jest fikcja, że ci ludzie ubiegają się o azyl, naciągając jedynie jakieś okoliczności albo podając zupełnie fałszywe.
Myślę, że jeszcze będzie okazja do porozmawiania o tym, ale bardzo panu dziękuję za obecność w studio, bo to dopiero pierwszy dzień obowiązywania tego paktu migracyjnego. Szmok Kacprzak, Partia Razem, i Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Bardzo dziękuję panowie.
Dziękuję bardzo.
W dzisiejszym przekazie dnia to wszystko. Zapraszam na kolejne nasze programy. Kolejny przekaz dnia oczywiście jutro. Do zobaczenia.